mamy już połączenie z pierwszym gościem, pan Michał Bruszewski, korespondent wojenny, publicysta, ekspert w zakresie wojskowości Defense 24. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom Radia Wnet.
Może najpierw w kilku słowach powiedzmy, jak obecnie wygląda sytuacja w Iranie?
Sytuacja w operacji Epicka Furia i operacji wygląda w ten sposób, że pod względem wojskowym faktycznie potencjał Iranu jest demilitaryzowany, jak to się obecnie mówi, czyli flota irańska przestała istnieć, zatopiono ponad 40 jednostek pływających, zniszczono muzealne, pamiętające jeszcze czasy Szacha, lotnictwo, prawdopodobnie nadwątlono arsenał rakietowo-dronowy Iranu. Niestety nie spowodowało to zmian politycznych. Oczywiście cały czas są te ciosy wycelowane w elitę państwa irańskiego, począwszy od Alego Chameneiego, skończywszy na ostatnim fragu, czyli Alim Larijanim. Jednak to wszystko nie prowadzi do zmian politycznych w samym Iranie.
No właśnie, to wszystko nie prowadzi do zmian politycznych. Irański minister spraw zagranicznych twierdzi też, że zabicie Ali Larijaniego nie wpłynie na stabilność państwa. Czy to się pokrywa z rzeczywistością? Czy system władzy w Iranie jest aż tak odporny na eliminowanie tych kluczowych osób?
Wydaje mi się jednak, że zwłaszcza po stronie amerykańskiej brakuje jednak konsekwencji w tej operacji. Jeżeli faktycznie celem operacji, a nie dodatkiem do demilitaryzacji potencjału zbrojnego Iranu, bo to są dwie różne rzeczy. Iran obecnie jest państwem upadłym gospodarczo, jeżeli chodzi o potencjał militarny, praktycznie już niezdolnym do prowadzenia konfliktów zbrojnych. Natomiast to nie oznacza, że reżim jest w stanie się obronić i później nawet po wojnie pacyfikować protesty opozycji, czyli utrzymać się u władzy, bo do tego nawet nie potrzeba wojsk lądowych, które może Amerykanie i Izrael w kolejnej jakby turze bombardowań zniszczy. Natomiast ten potencjał do prowadzenia konfliktu zbrojnego z innymi państwami został faktycznie przetrzebiony. Ale jakby to nie jest skorelowane w tym wypadku. Wydaje mi się, że tutaj brakuje jednak konsekwencji, determinacji, że skoro wybrano jako główny cel polityczny, czyli eliminację elit, no to konsekwentnie trzeba eliminować wszystkich, aż przerwie się łańcuch dowodzenia i ktoś na średnim szczeblu politycznym czy wojskowym postanowi przejąć władzę i rozmawiać z Amerykanami. Od początku było wiadomo, że to jest bardzo trudne. Jestem zdziwiony pewną kwestią takiej, można powiedzieć, nonszalancji ze strony amerykańskiej, że po pierwsze w tej wojnie nie mają strategii medialnej, to znaczy codziennie dowiadujemy się, że plan jest inny, że operacja będzie trwała albo kilka tygodni, albo do września, albo że operacja już jest wygrana, albo że nie jest wygrana i potrzeba wsparcia sojuszników. Wczoraj się dowiedzieliśmy, że już nie potrzeba wsparcia tych sojuszników i tak dalej. Brakuje spójności i brakuje także to, co analizuje jako analityk do spraw bezpieczeństwa. W tej operacji brakuje amerykańskiego PSYOP-u, czyli operacji psychologicznej. I jestem zdziwiony, ponieważ jest to pierwsza armia świata, najlepiej dofinansowana armia na globie. W stylu na przykład tak jak Ukraińcy przeprowadzili w Rosji operację Pajęcza Sieć, gdzie dostarczyli tam drony, które rojami atakowały lotniska i potem Rosjanie aż musieli zmieniać przepisy dotyczące karty SIM, bo się przestraszyli, że Ukraińcy mają ich karty SIM i po prostu mogą atakować dronami wewnątrz Rosji. Czyli coś, co by spowodowało faktycznie panikę wśród elit. A te elity obecnie irańskie, one deklarują, że są w stanie zastępować kolejnych zabitych, czyli wykazują determinację do kontynuowania wojny.
A spójrzmy teraz jeszcze na sytuację w Cieśninie Ormus. Mieliśmy bardzo mocne wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa. Jak tam obecnie wygląda sytuacja i jak też oceniasz te słowa, które Trump mówił między innymi o tym, że zawiódł się na NATO, że w sumie teraz tak naprawdę już Ameryka nie potrzebuje tutaj pomocy sojuszników, chociaż wcześniej o tę pomoc prosił. Jak oceniasz to wszystko, co się dzieje?
No tak, dzisiaj widziałem mema, że Austria wysyła swoją flotę, że Austria nie ma floty, więc to jest oczywiście już w kategorii mem. To bardzo źle świadczy o jednak strategii medialnej Stanów Zjednoczonych albo jej braku co do tej wojny, niekonsekwencji jednak prezydenta Donalda Trumpa z różnymi deklaracjami. Jest ogromny problem z Cieśniną Ormus, dlatego że pomimo zniszczenia floty, tak jak wspomniałem, pomimo zniszczenia także torped, który niszczyć mógł Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, wciąż nawet na tych tak zwanych łupinach, czyli na tych małych stateczkach rybackich, jakieś poszczególne miny, gdyby korpus był zdeterminowany, może wyrzucać w ciśnienie Ormusz. Samo w ogóle powiedzenie, że cieśnina jest minowana, powoduje strach wśród kapitanów jednostek pływających, handlowych, żeby w ogóle wpływać do cieśniny. Więc no niestety mamy pod tym względem eskalację i musimy też pamiętać o tym, że taka sytuacja nie może długo potrwać, bo cały czas jest ryzyko, że do wojny włączy się Chińska Republika Ludowa. No i wtedy co mamy? Trzecią wojnę światową?
No właśnie, a jak tutaj wygląda ryzyko, że ta wojna i kolejne jakby państwa będą się jeszcze do niej przyłączać? Jak obecnie wygląda na przykład sytuacja w Libanie?
No, w Libanie jest obecnie przeprowadzona operacja sił obronnych Izraela, IDF, w teorii przeciwko Hezbollahowi. W praktyce jest to wykorzystywanie tego, że w Iranie sytuacja jest niejasna, więc zarządzono mobilizację, czyli że wojna trwa dłużej, więc znaleziono pretekst do zarządzania dużej mobilizacji i być może jest to pretekst dla Izraela, żeby zagarnąć część terytorium libańskiego, czyli do rzeki Litani, jak oni twierdzą, stworzenie strefy buforowej, czyli czego? Przesunięcia granic i złamania prawa międzynarodowego, więc pod pozorem walk z Hezbollahem na południu Izrael może dokonać jakiejś większej inwazji lądowej na południe Libanu i zagarnąć część terytorium, część ludzi wysiedlić, tworzyć takie osadnictwo wojskowe, takie jak w zachodnim brzegu Jordanu. Problem polega na tym, że czym innym jest precyzyjne bombardowanie celów Hezbollahu i co jakiś czas jakiś rajd oddziałów specjalnych, a czym innym jest inwazja lądowa i już jednak powód, żeby te ograniczone jednak oddziały Hezbollahu podpływały wojnę partyzancką. No jeżeli partyzancka, no to ludność, pomimo tego, że może mieć różne opinie na temat Hezbollahu, to będzie wspierała bezpośrednio walkę z takim zagrożeniem egzystencjonalnym. Więc to już przenosi wojnę na o wiele niebezpieczniejszy poziom dla wykonania tej operacji. Czy ona w ogóle jest możliwa? No więc sytuacja w toku wojny eskaluje. Ja bym front libański widział jako front pomocniczy, w którym Izrael po prostu postanowił przy okazji operacji w Iranie załatwić swoje sprawy.
Jak rozmawiałam tutaj na antenie Radia Wnet z doktorem Witoldem Repetowiczem, on też mówił o takiej wojnie czy o działaniach asymetrycznych, czyli o tym, że my powinniśmy niestety spodziewać się ryzyka ataków terrorystycznych, które mogą pojawiać się na przykład właśnie w Europie. Jak pan ocenia właśnie to ryzyko i czym jesteśmy na to przygotowani?
Po jakby Iranowi został arsenał rakietowo-dronowy, po jego wyczerpaniu albo zniszczeniu wyrzutni, co dzieje się na naszych oczach, zostaje ostatni arsenał, czyli sieć powiązań organizacji terrorystycznych, nie tylko szyickich, tak jak Hezbollah jest organizacją szyicką, bo przecież przypomnę, że Iran finansował i dostarczał broń sunnickiemu Hamasowi, który jest powiązany z Bractwem Muzułmańskim. Z raportów francuskich już wiemy, że Bractwo Muzułmańskie jest bardzo mocno obecne w Europie Zachodniej, więc oczywiście jest duże ryzyko, że tym ostatnim arsenałem w rękach Iranu będzie aktywizowanie islamistów, zamachowców, organizacji, które mogą dokonywać takich ataków. Więc tutaj zgadzam się z kolegą redakcyjnym Witoldem Repetowiczem.
A czy Europa jest na to przygotowana? Bo też pewnie te państwa z Europy Zachodniej no mają już większe doświadczenia i może wyższy stopień no, takiej inwigilacji, przeciwdziałania. Jak to wygląda z perspektywy na przykład Polski?
W ostatnich latach na pewno zrobiono bardzo duży postęp, żeby nauczyć się infiltrować te grupy, rozróżniać dialekty języka arabskiego, rozróżniać te grupy, jakby wiedzieć, jaką taktykę stosują, bo ta taktyka na przykład, to nie, co prawda nie Iran, ale tak zwane państwo islamskie, ta taktyka się zmieniała z biegiem czasu, żeby ci zamachowcy na przykład nie kupowali materiałów wybuchowych, tylko przy pomocy samochodów dokonywali zamachów, czy broni białej i wtedy kradli broń palną i tak dalej, więc oczywiście ona się zmieniała i na pewno jest lepiej niż było, powiedzmy, 10 lat temu, tak? Czyli ta ostatnia dekada to jest na pewno podniesienie poziomu służb specjalnych, żeby przeciwdziałać tego rodzaju działalności, żeby infiltrować te grupy, żeby te grupy rozwijać. I na pewno tutaj służby specjalne państw europejskich, także polskie, wiele się nauczyły, żeby do tego nie doszło. No Polska na szczęście wciąż jest krajem niedotkniętym tego rodzaju zamachem terrorystycznym, aczkolwiek musimy pamiętać, że po pierwsze są otwarte granice, w Republice Federalnej Niemiec już jawni dżihadyści siedzieli i to już było oficjalne, chociażby ochroniarz Osamy Bin Ladena przecież został wydalony i to też z pominięciem niemieckich przepisów z kraju, ale przecież przebywał tam, więc członek Al-Kaidy, więc takie osoby też w Europie niestety przebywały, być może przebywają. No, musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy wolni od wszelkich zagrożeń. Mniej jesteśmy na nie narażeni, ale nie jesteśmy od nich wolni.
To jeszcze dopytam o Rosję. Tutaj część zagranicznych mediów donosi, że Rosja przekazuje Iranowi informacje wywiadowcze, no i też dzieli się no, doświadczeniem z prowadzenia po prostu działań wojennych, zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii. Jak obecnie no, Rosja może korzysta z tej eskalacji, z tej sytuacji, którą obserwujemy w Iranie? Czy to jest na rękę Władimirowi Putinowi?
Myślę, że kluczowa jest informacja, czy Mojdaha Chamenei faktycznie przebywa w Moskwie. Jeżeli tak, no to zostanie się zakładnikiem polityki Federacji Rosyjskiej i postawiłbym duży znak zapytania, czy wróci z Moskwy do Iranu, czy też będzie takim właśnie rachbarem, najwyższym przywódcą na wygnaniu i będzie jakby spoiwem sojuszu rosyjsko-irańskiego, że oni trzymają go w Moskwie, ale za to pomagają reżimowi działać. Zauważmy, że dla samego reżimu w Iranie to też może być korzystne, ponieważ wybrano osobę, która jest niezdolna do sprawowania władzy, więc obecna klika może rządzić dalej już jakby udając, że ustrój się zachował, natomiast już w tym wypadku Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nie ma pośredników, tylko rządzi bezpośrednio. I być może obecność Mojdahy Chameneiego w Moskwie będzie dla Putina bardzo ważną kartą przetargową w tych relacjach.
Pojawiły się też informacje o tym, że Ukraina wysłała ponad 200 ekspertów do obrony przed dronami właśnie do państw Bliskiego Wschodu, które są znowu atakowane przez Iran. Czy to jest znacząca pomoc, czy to jest tak, że te osoby, które na Ukrainie już mają doświadczenie, prawda, takie w codziennej wojnie, to jest duży zasób?
I to jest właśnie to, od czego zacząłem naszą rozmowę, czyli wojna psychologiczna. Ukraińcy w tej wojnie swojej, broniąc się przed Rosją, przegrywają, ale od początku wojny konsekwentnie są mistrzami wojny psychologicznej, mistrzami wykorzystania dronów. Teraz pokazują się jako państwo eksportujące taktykę do walki z dronami typu Shahed, dronami, interceptorami są w stanie pokazać i to samo to, że Ukraina jest zaangażowana w państwach Zatoki, żeby im pomóc w obronie przeciwlotniczej, jakby winduje ten kraj jako kraj ekspertów do spraw walki z dronami, więc się dziwię, że Amerykanie, którzy przeglądali się bardzo bacznie, nie wyciągnęli z niej wniosków i wykorzystali tej wojny psychologicznej, a przecież mają o wiele większe środki niż Ukraińcy, o wiele łatwiejszą sytuację wojenną, bo przecież wojna nie toczy się na terytorium amerykańskim, że oni nie zastosowali z podwójną czy potrójną siłą tego, co robili Ukraińcy w wojnie psychologicznej przeciwko Rosjanom. Zauważmy, rosyjski żołnierz boi się iść do szturmu, bo wie, że rani go albo zabije dron. W przypadku irańskiego nie mamy czegoś takiego, czyli Amerykanie nie wykorzystali potencjału wojny psychologicznej.
To jeszcze na zakończenie, dzisiaj w Poranku Wnet występował generał Bogusław Samol i właśnie w kontekście tego, o czym rozpoczęliśmy rozmowę, czyli cieśnina Ormus, najpierw ta prośba prezydenta Trumpa, czy też apel do tego, aby państwa NATO zaangażowały się w ochronę tego miejsca. Pan generał powiedział, że Polska popełniła tutaj błąd, to znaczy, że powinna mocniej zaznaczyć no, taki swój sojusz amerykański i w jakiś sposób jednak spróbować się zaangażować w ten konflikt. No wiadomo, że tam nie wyślemy wojsk lądowych, ale pan generał mówił o tym, że były jakieś narzędzia, a przynajmniej w tym języku dyplomacji, dlatego że jeżeli my oczekujemy, że w razie, prawda, potrzeby, no amerykańskie wojska walczyłyby tutaj o Polskę, prawda, jako część Sojuszu Północnoatlantyckiego, to w naszym interesie powinno być mocniejsze zaangażowanie, że jesteśmy tu w innej sytuacji niż Francja czy Niemcy. Czy pan by się z tym zgodził?
No, jako kraj, który ma wieloletnie problemy z marynarką wojenną, nie wiem, czy taka deklaracja byłaby dobra. Oczywiście szanuję tutaj autorytet pana generała, ale obawiam się, że mogłoby to zostać odebrane w światowych mediach jako pewna forma, może nie kpiny, ale no zaraz by wyciągnięto, że Polska nie ma pod względem marynarki wojennej zdolności do operowania w Ciśninie Ormuz, więc nie wiem, jak to wsparcie miałoby wyglądać. Myślę, że możemy nasze sojusznicze zobowiązania realizować w inny sposób. Zauważmy, że inne państwa jednak nie chcą się zaangażować. Mało tego, państwa Zatoki Perskiej do dziś przecież nie wykonały kroków odwetowych przeciwko Iranowi, a przecież były atakowane, tak? Więc no tutaj nie się nie zgodzę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Bruszewski, korespondent wojenny, analityk, który specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem, także z wojskowością. Defense 24, też autor wielu publikacji i książek dotyczących Bliskiego Wschodu. Ta najnowsza książka, przypomnij proszę, tytuł?
Eurokalifat. Zachęcam czytelników.
Eurokalifat, więc też bardzo w temacie, no, rzeczy, o których rozmawiamy, chciałoby się powiedzieć niestety, bo to tematy trudne związane z wojną, prawda, z zagrożeniami, które czyhają, ale
Niestety tak.
tym bardziej warto poszerzać swoją wiedzę. Bardzo dziękuję, Michale, dobrego dnia.
Bardzo dziękuję wzajemnie. Do zobaczenia.
Izraelska armia poinformowała o rozpoczęciu szerokiej fali ataków na cele w Teheranie, a także w Bejrucie. O tym, jak wygląda sytuacja w Libanie, opowie nam teraz gość, pan Kazimierz Gajowy, gospodarz studia Bejrut. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to panie Kazimierze, ja tak naprawdę oddaję panu głos. Proszę powiedzieć, jak minęła noc, jak obecnie wygląda sytuacja w Libanie?
No tak, postaram się to określić krótko i bardzo dobitnie, tak jak to mówią media libańskie dzisiaj. Była to brutalna, śmiertelna noc i praktycznie na całej przestrzeni Libanu od Bejrutu na południe i całą BK również w to włączamy. Tak naprawdę po dzisiejszej nocy nie ma już miejsca w Bejrucie, które moglibyśmy nazwać, że jest bezpieczne. Dzielnice, które zostały zaatakowane dzisiejszej nocy i dzisiejszym bardzo wczesnym porankiem, znajdują się od kilkudziesięciu do kilkuset metrów od siedziby rządu, tak zwany Grand Saraj, czyli tak naprawdę to już jest serce Bejrutu. Na razie, jeżeli chodzi o te części, nazwijmy je północne Bejrutu, są to cele wybierane, moglibyśmy powiedzieć, dokładnie co do miejsca i co do osoby. Oczywiście to, co się wydarzyło już w tych ostatnich dniach, że również i hotele zostały zaatakowane, to nas wszystkich przeraża. A jednocześnie nawet nasza dobra wola i chęć, aby przyjmować tych ludzi również i we własnych domach, jest praktycznie niemożliwa, gdyż każdy przyjęty może się okazać w ten czy w inny sposób powiązany z Hezbollahem i również nasze domy stają się lub mogą się stać celem. Oczywiście armia izraelska nie zwraca uwagi na to, kto się znajduje przy ewentualnym, nazwijmy to brutalnie w cudzysłowie, ich celu. My również w tym momencie, jako Studio Bejrut, razem z Fundacją Fenicja, interesujemy się wioskami chrześcijańskimi na pograniczu z Izraelem. Już wiemy, bo ta wiadomość obiegła świat, że zginęli chrześcijanie, zginął nawet jeden z księży, Pierai, młodzi ludzie, starsze osoby, jednak one ciągle chcą tam pozostać. Pozostać dlatego, że jeżeli zostawią te domy, jak już mówiliśmy wielokrotnie, być może nigdy nie wrócą, a jak wrócą, to wrócą do zgliszczy. Wydaje się, że w tej sytuacji izraelska armia niejako przystaje, przyzwala, by te chrześcijańskie wioski no, nie były ewakuowane, powiedzmy, siłą, że tak powiem, czy lękiem, strachem przed bombardowaniem. Jednak w dzisiejszej nocy te miejscowości zostały wezwane, chrześcijanie, by się pozbyli przesiedleńców, czyli szyitów, którzy się w tych wioskach schronili. Stąd też dzisiejszego poranku jeden z wójtów bardzo dużej miejscowości o nazwie Rmejsz poprosił po prostu tych przesiedleńców, pochodzących z wiosek szyickich, by w miarę możliwości poszukali sobie inne miejsce na tej libańskiej ziemi, którego miejsca jest coraz mniej. Mówiliśmy, że było źle. Mówiliśmy, że jest bardzo źle. A to, co będzie, jest w ogóle nieprzewidywalne. Wczoraj podawaliśmy liczby, które przestraszają. Mamy już dzisiaj 1 100 000 uchodźców. Szkoły, budynki państwowe do tego przeznaczone są już pełne i w zasadzie nie ma gdzie tych ludzi pomieścić. Jednak to, co się dzieje również na froncie irańskim, ma bardzo duży wpływ na to, co dzieje się i będzie się działo w Libanie. Otóż armia izraelska wykryła przygotowania na szeroką skalę wczorajszego popołudnia ze strony Hezbollahu do możliwości wysłania rakiet w stronę Izraela, w stronę nie tylko już miast przygranicznych, ale również tak odległych jak Hajfa, Tel Awiw czy Jerozolima. Dlatego ta noc była tak bardzo, byśmy powiedzieli, ruchliwa na niebie libańskim, bo jak oznajmiła armia izraelska przez swojego przedstawiciela, po prostu Izrael chciał uniemożliwić, a przynajmniej ograniczyć te właśnie ataki rakietowe. Jednak śmierć, powiedzielibyśmy, mózgu, jakim był pan Larijani, Ali Larijani w tym systemie rządów teotokratycznych ajatollahów w Iranie, nie tylko wpłynie i już wpływa na Iran, ale wpłynie też na Liban, jeżeli chodzi o postępowanie Hezbollahu. To właśnie ten pan był niejednokrotnie w Libanie i kiedy rząd libański zdecydował, że armia libańska ma rozbroić Hezbollah, to on jako obcokrajowiec, jako Irańczyk przybył do Libanu i się bardzo, bym powiedział, buńczucznie zachowywał, mówiąc, że Hezbollah jest nie do rozbrojenia i że nie będzie rozbrojony. Jednak jeżeli zabrakło tego mózgu, zobaczymy, co się będzie działo. Teraz również też widzę, że kanał 15 izraelskiej telewizji podaje, że też został zamordowany przywódca milicji imam Hussein, o takiej nazwie, szef wywiadu Ismail Khatib, to właśnie organizacja, która wspierała i wspiera ciągle tutaj działania wojenne, militarne Hezbollahu. Panie redaktor, dopóki się nie rozwiąże ten problem Hezbollahu, czyli tego silnego ramienia zbrojnego, poza prawem, bo tak został określony przez władze libańskie, że nie ma prawa, ale cóż możemy uczynić silnemu, skoro jest to wszech i wobec wiadomym, że jeszcze dzisiaj to, co posiada i czym jest Hezbollah, to jest siła przewyższająca możliwości armii libańskiej. Stąd też nic po prostu nie można zrobić. Było źle, jest źle, będzie jeszcze prawdopodobnie gorzej. Końca w tym momencie, pani redaktor, nie widzimy.
A jeszcze, bo jest taka narracja ze strony izraelskiej, oni mówią, no my atakujemy, ale tylko te cele, w których ukrywa się Hezbollah, atakujemy terrorystów, czy faktycznie Hezbollah ukrywa jakby swoją infrastrukturę też częściowo, tam pewnie z broń i sami też członkowie Hezbollahu ukrywają się w centrum miasta, czy to jest taka narracja?
Panie redaktor, to jest tajemnica Policzynela, że cała, powiedzmy, ta przestrzeń zamieszkała przez szyitów była i jest pod kontrolą Hezbollahu, dlatego że Hezbollah miał szeroko rozwiniętą sieć nie tylko militarną, ale również tą socjalną, polityczną. Praktycznie uzależnił bardzo dużą część Libanu od siebie. Stąd też oczywiście to podaję jako głos ulicy, głos ludzi, z którymi rozmawiam. Mówi się, że niejednokrotnie w tych ostatnich latach nawet Hezbollah proponował odbudowę domów, ale pod warunkami, że te domy w pewnej części tej piwnicznej staną się również magazynami. Tak naprawdę społeczność szyicka była tak opanowana przez Hezbollah, zastraszona, że Coś można porównać tylko i wyłącznie do tych oklasków, któreśmy mieli na przykład podczas jeszcze istniejącej partii PZPR, a tym bardziej partii Komunistycznej Związku Radzieckiego, kiedy klaskano, nie wiem, Breżniewowi i wszyscy go kochali i całowali. Również i taką sytuację mieliśmy i jeszcze po części mamy w Libanie. Po drugie, trzeba jednak oskarżyć też armię izraelską, która owszem wybiera swoje cele, ale zbytnio się nie przejmuje, kto razem z tym, w cudzysłowie, celem zginie. Ta dzisiejsza noc też przyniosła śmierć młodej rodziny zamieszkałej okolice Baalbeku, gdzie ojciec, matka, dwójka dzieci, a trzecie dziecko ciężko ranne, po prostu zginęli. Teraz nie wiemy, czy ktoś z tej rodziny był zaangażowany, czy nie, czy może sąsiad, czy może sąsiadka. Także po prostu według przysłowia polskiego, gdzie drwa rżną, tam wióra lecą. To ja wiem, że to jest takie frywolne porównanie, ale ono, żeby po prostu nam rozjaśniło w głowach, że tu nikt nikogo do końca nie oszczędza. Owszem, te budynki dzisiaj, które padły w samym centrum Bejrutu, olbrzymie, kilkudziesięciopiętrowe, były powiadomione, ale o której, chyba to była godzina czwarta nad ranem, kiedy ci ludzie zostali powiadomieni poprzez te media, które teraz używa również Izrael, WhatsAppami, telefonami, że mają to jak najszybciej opuścić. No dobrze, czy wszyscy zdążyli? To jest jedno pytanie. Zginęło tam 8 osób. Czy byli to tylko, w cudzysłowie, jak to nazywa ich Izrael, terroryści? Tego nie wiemy. Następne pytanie. Gdzie ci ludzie teraz mają wrócić, żeby nawet po prostu przetrwać ten okres? Później tracili wszystko to, co mieli. Być może nawet dokumenty, pieniądze, meble, cały dorobek swojego życia. Czyli po prostu te szkody są nieodwracalne. Stąd ta nazwa dzisiejszej nocy.
I tutaj, drodzy Państwo, mam nadzieję, że zaraz się ten głos ustabilizuje. Przepraszam, Panie Kazimierzu, ale trochę straciliśmy stabilność połączenia. Zaraz spróbujemy poprosić Pana Kazimierza jeszcze o jedno zdanie. Czy Pan nas słyszy?
Ja bardzo dobrze.
Teraz, tak, teraz już słychać pana dobrze. Mówił pan o tym, że no ta właśnie, że są te ataki terrorystyczne, że Izrael mówi o tym, że likwiduje Hezbollah, ale na przykładzie tych konkretów możemy mieć duże wątpliwości, że to jedynie, prawda, byli członkowie Hezbollahu, a też no, na przykład osoby postronne, osoby cywilne.
Pani redaktor, ja tu już wtrącę od razu, bo na około 1000 osób, które zginęło, ponad setka to są dzieci. No to dzieci raczej tak. Nie podejrzewamy, że są zaangażowane w jakikolwiek ruch polityczny czy
oczywiście.
Militarny.
Oczywiście. To jeszcze bym chciała teraz zadać pytanie najważniejsze o to, jak wygląda codzienność teraz no, życia. Czego najbardziej brakuje? W jaki sposób my możemy pomóc?
No tak, najbardziej jest deficytowym towar, który jest najbardziej potrzebny, czyli żeby spać, żeby jeść i żeby się ubrać i żeby się wymyć. I to dotyczy, proszę zauważyć, miliona osób tych zarejestrowanych. Oczywiście jest wiele organizacji, wśród nich również i my działamy i niejako tą swoją cegłę w tej konstrukcji charytatywnej też staramy się murować. Czyli to jest najbardziej potrzebne. Później wyżywienie, później leki, czyli po prostu można powiedzieć wszystko. Jak na razie, ja się tym zajmuję na co dzień, mamy dostęp jeszcze do magazynów, mamy dostęp jeszcze do dużych hurtowni, gdzie te rzeczy możemy kupić, ale zaczyna się już problem też drożyzny. Dla przykładu, kiedyś się za taki zwykły materac z gąbki, który mógł posłużyć do chwilowego po prostu przetrwania, płaciliśmy $12-15. Teraz jest to 25-30, czyli jest to po prostu też kwestia pieniędzy. Dlatego w tym momencie na pewno najlepszą pomocą to jest pomoc finansowa wspierająca chociażby, no oczywiście mi najbliższa to jest Fundacja Fenicja im. Świętego Szarbela, można ją znaleźć na fenicja.org.pl, gdzie my po prostu robimy tu na miejscu zakupy, zrobiliśmy zakupy materaców, poduszek, koców, w tym momencie również materiałów żywnościowych, niektóre tu na naszym terenie, można powiedzieć w sąsiedztwie studia Bejrut, po prostu rozdajemy, wspomagamy. Jednocześnie też wspomagamy tych ludzi, którzy są aktualnie bez pracy. To dotyczy przede wszystkim sektora turystycznego. My nie chcemy, żeby oni byli u was niechcianymi gośćmi. My nie chcemy, by szukali, powiedzmy, szczęścia w Europie, w Polsce czy gdzie indziej. A żeby do tego nie doszło, to trzeba im pomóc, a w ten sposób, jak ja tu często mówię, również i sobie pomagamy.
To jeszcze tylko na zakończenie, bo ja dzisiaj rozmawiałam z Michałem Bruszewskim też wcześniej z generałem Bogusławem Samolem. Pytanie o takie ryzyko, że będą no, takie działania asymetryczne, czyli po prostu jeżeli już Iran faktycznie pozbędzie się no, zapasów broni, jeżeli ta sytuacja, ten kryzys humanitarny, o którym też teraz tak naprawdę mówimy, na przykład w Libanie, on będzie się pogłębiać, istnieje ryzyko, że no, pojawią się na przykład no, terroryści, którzy będą chcieli zwrócić uwagę na tę trudną sytuację, prawda, w ich państwach i będą ataki, akty terroryzmu na przykład w Europie?
To tak. Zapowiedzi, jakie słyszeliśmy chociażby ze strony pasdaranów, czyli strażników rewolucji irańskiej, taką nazwą ich znamy, są bardzo przestraszające. Bo o ile nie było głosów silnych, żeby pomścić zabitego na samym początku konfliktu Chameneiego, o tyle wczoraj usłyszeliśmy deklarację, że Larijani, czyli ten mózg duchowy, że tak powiem, tego systemu ajatollahów, będzie pomszczony. I ta zemsta może mieć różny charakter, czyli może mieć też charakter w odradzającym się właśnie terroryzmie. Jednak nadzieja polega na tym, że coś w końcu obudzi się wśród samych również decydentów w Iranie, bo już chyba wiedzą, że żaden z nich spać spokojnie nie może. Bo jeżeli ramię zbrojne Izraela, Ameryki dosięga takich ludzi jak właśnie Larijani, który był szefem bezpieczeństwa, który miał olbrzymie, kilkudziesięcioletnie doświadczenie również i wojskowe, i dyplomatyczne, i, że tak powiem, religijne, i że jego również dosięgła ta właśnie machina wojenna Izraela, to znaczy, że każdy może być w jakiś sposób trafiony. I być może, tutaj tak mówią dziennikarze libańscy, pójdą po rozum do głowy, że trzeba zaproponować jakieś rozwiązanie. Nie tyle może, żeby chronić ich lud, ale żeby chronić samych siebie. I to byłaby po prostu najlepsza opcja ze wszystkich, jakie jeszcze tutaj możemy powiedzieć. Iran nigdy nie zasłynął z prowadzenia ataków terrorystycznych na całym świecie. On raczej używał innych sił swoich, typu chociażby tych, które mamy tutaj na naszym terenie libańskim. Czyli ja bym nie przestraszał ludzi, że do tego dojdzie. Raczej bym tylko wzywał do takiego pilnego, dokładnego, powiedzmy, stosunku do tych problemów, żeby je, powiedzmy, odpowiednie siły, odpowiednie służby monitorowały, ale nie jest to na pewno opcja na dzisiaj ze strony, powiedzmy, reżimu Ajatollahu, bo on też nie chce całkowicie przybrać takiej brzydkiej twarzy przed światem.
Powiedział pan Kazimierz Gajowy, gospodarz studia Bejrut. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję.